Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony i witam serdecznie w wideopodcaście Kultury Liberalnej, a moim gościem jest dzisiaj pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Zanim przejdziemy jeszcze do tematu, chciałbym tylko przypomnieć naszym widzom i słuchaczom, że zbliża się okres rozliczeniowy, dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1,5% podatku na Fundację Kultura Liberalna, bo dzięki temu właśnie mogę zapraszać tak wspaniałych gości jak dzisiaj i dzięki temu możemy prowadzić te rozmowy właśnie dla Was zupełnie za darmo, także zachęcam serdecznie. I już przechodząc do właściwej części rozmowy, mieliśmy dzisiaj, panie pułkowniku, bo tutaj zastrzeżenie, bo nie wiadomo kiedy państwo tego słuchacie, 7 lutego do czynienia z zmasowanym ostrzałem rakietowym Ukrainy, również w zachodniej części kraju, i sytuacja wyeskalowała do tego stopnia, że zostały poderwane polskie myśliwce, ponieważ jedna z tych rakiet miała znajdować się około 20 kilometrów od polskiej granicy. Panie pułkowniku, czy ma pan wrażenie, że my wypracowaliśmy już jakiś taki motyw czy sposób działania w przypadku tego typu sytuacji?
Ja mam wrażenie, że raczej służy to uspokojeniu społecznemu niż zmiany istotnych procedur obrony przestrzeni kraju. Natomiast moim zdaniem jak najbardziej słuszne jest to, dlatego że no od tego mamy myśliwce dyżurne na przykład, od tego NATO utrzymuje pary dyżurne samolotów, żeby w takich sytuacjach one reagowały prewencyjnie też. Więc myślę, że jest to ruch w dobrą stronę. Natomiast nadal musimy pamiętać, że działanie kraju, który jest w stanie pokoju, a wielokrotnie przypominało wiele osób, że nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją i bardzo dobrze, wymaga pozytywnej identyfikacji celu powietrznego. I jeżeli nawet któraś z tych rakiet przekroczyłaby, no to przedtem de facto pilot naocznie musi potwierdzić, że cel powinien zostać zniszczony, tak? Oczywiście można zrobić to bez tego, czyli na bazie tego, co pokazują systemy rozpoznania radarowego, nasze i natowskie, określić parametry celu i zestrzelić. Ale do tego też nadają się najlepiej właśnie ta para dyżurna, która jest w stanie bardzo precyzyjnie to zrobić. No, żeby to było wykonalne, ta para dyżurna musi się znaleźć w powietrzu tak naprawdę, zanim jeszcze ta rakieta przekroczy granicę Polski. To dzieje właśnie się i to jest okej. Oczywiście powoduje to zużycie sprzętu, zmęczenie pilotów, no ale od tego mamy samoloty, od tego mamy pilotów, żeby chronili kraj. No i tyle, więc jak najbardziej okej jest to, tak.
Wspomniał pan o tym, że na szczęście nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją, natomiast ten temat powraca. Powraca nie tylko u rosyjskich propagandystów, ale ostatnio mieliśmy doniesienia duńskiego wywiadu na ten temat. Mówią także o tym polscy politycy, zarówno minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i ta jego wypowiedź znalazła się na czołówkach mediów międzynarodowych, ale także Jacek Siwiera z Biura Bezpieczeństwa Narodowego i także różne inne szacowne instytucje i szacowni analitycy, więc nie jest tak, że to są tylko echa rosyjskiej propagandy. I chciałbym w takim razie pana zapytać, jak pan to postrzega, to znaczy czy te dyskusje, czy pytania, czy groźby o tym, że wojna NATO-Rosja jest możliwa w niedługim czasie, czy tak rzeczywiście jest?
Czyli tutaj, zanim się sformułuję odpowiedź na to pytanie, trzeba by nieco bardziej zdefiniować, po pierwsze, czym jest niedługi czas, czyli czy mówimy o latach typu 2-3, czy też powiedzmy sobie 5-latkach, 5-10. I tak naprawdę tutaj nie ma merytorycznej odpowiedzi, moim zdaniem. W sensie takim, czy jest to możliwe. Bo tak naprawdę wojna może wybuchnąć, teoretycznie jest możliwe, że nawet za 2 tygodnie, prawda? No bo można sobie scenariusze budować różne.
To tylko powiem, że słyszymy o takich okresach jak na przykład 3-5 lat, ostatnio, że około 10.
Tak, tak. Jak gdyby mamy dwie grupy. Jedna mówi, że bardzo szybko, czyli 2-3 lata. Inni mówią, no najszybciej za 5, a może później. Natomiast odpowiedź moim zdaniem powinna brzmieć, że powinniśmy być przygotowani na najgorszy scenariusz. Czyli taki, który mówi, że Rosja odtworzy zdolności do pełnoskalowego konfliktu na innym teatrze mniej więcej po 2 latach od zakończenia konfliktu na teatrze ukraińskim. I stąd się bierze to 2-3 lata, bo to założenie wiąże się z tym, że Ukraina tą wojnę przegra. Pamiętać trzeba, że ono wychodzi u jego podstawy leży to, że Ukraina tą wojnę przegra i to przegra tak całkowicie wręcz. No i teraz, jeżeli ktoś mówi 2-3 lata, to znaczy, że on zakłada, że ta wojna się skończy jeszcze w tym roku porażką Ukrainy. No bo rok na to, żeby ta wojna skończyła się porażką Ukrainy i rok do dwóch, żeby Rosja odtworzyła swoje zdolności. Czy Rosja w takim czasie, pomijam kwestię przegranej Ukrainy, bo pytanie dotyczy konfliktu jak gdyby potencjalnego już po. Czy Rosja jest w stanie w ciągu roku, maksimum dwóch, przygotować się do kolejnego konfliktu? I teraz pytanie, co rozumiemy pod pojęciem wojna z NATO? Bo moim zdaniem jest to tylko możliwe wtedy, kiedy Rosji działaniami dyplomatycznymi, być może hybrydowymi, uda się doprowadzić, na tyle zdestabilizować jedność NATO, że uda się wyizolować te cele, które Rosja sobie obierze. No bo mówiąc o wojnie z NATO, raczej nie wyobrażamy sobie, że rosyjskie okręty podwodne ostrzelają Nowy Jork, prawda? No bo wojna z NATO. I teraz ja bym raczej używał pojęcia wojna z Łotwą, Litwą, Estonią, być może z Polską, dlatego że moim zdaniem Rosja będzie dążyć do tego, żeby wyizolować te kraje dyplomatycznie, po części militarnie i dopiero zacząć wojnę wtedy. I wtedy to nie będzie wojna z NATO. I cel będzie właśnie, żeby to nie była wojna z NATO, tylko z państwami będącymi członkami NATO, ale żeby NATO całą swoją siłą nie odpowiedziało.
Tylko że jeśli, jak rozumiem, udałoby się wyizolować na przykład jedno z tych trzech państw, o których pan wspomniał, no to by to oznaczało absolutną porażkę NATO. To znaczy, że sojusz nie spełnił swojego głównego założenia.
I to będzie moim zdaniem celem Rosji, bo ja należę do tych, którzy wojnę uważają za bardzo prawdopodobną, w którą może być wciągnięta Polska, ale nie wojnę z NATO, tylko Rosja będzie chciała tak poprowadzić konflikt, żeby to nie była wojna z NATO właśnie. Nie wiadomo, czy się uda, finalnie, ostatecznie, ale celem Rosji nie będzie wojna z NATO. Celem z Rosji będzie wojna w celu rozbicia jedności NATO. O! I czy jest to możliwe? Teoretycznie jest, moim zdaniem. Teoretycznie taka możliwość istnieje, oczywiście, że tak.
Właśnie reasumując, rozumiem, że w związku z tym, że właśnie w tej wojnie Rosja kontra NATO, Rosja szans by nie miała, no to zależy Rosji na tym, żeby politycznie sojusz osłabić, wyizolować jakieś słabsze ogniwa i tam podważyć po prostu takie zaufanie do sojuszu, na którym on stoi, tak? No bo on głównie stoi na tym, że skoro zaatakujemy, niezależnie czy to będzie centymetr kwadratowy Estonii, czy Finlandii, czy państw znajdujących się na Bałkanach, no to cała siła NATO będzie skierowana, żeby tego centymetra kwadratowego bronić. I tutaj chodzi o to, żeby podważyć możliwie właśnie wiarę w te słowa, które na przykład amerykańscy prezydenci wypowiadają za każdym razem, mówiąc o tym, że będziemy tutaj bronić każdego skrawka NATO.
Amerykański prezydent raczej niż amerykańscy prezydenci, bo poprzednik wcale tak o tym centymetrze specjalnie nacisku nie kładł. On raczej mówił, że to przede wszystkim każdy kraj powinien ułożyć pieniądze, to będę miał trochę racji, tak, żeby tych centymetrów bronić, Amerykanie są gotowi wówczas wspierać. Bo jak gdyby do czego moja odpowiedź zmierzać miała? Do tego, że uderzenie Rosji na pewno nie będzie skierowane w taki sposób, żeby w odpowiedzi uderzyły wszystkie państwa natowskie. I przy czym teraz tak, bo mówimy, że NATO opiera się właśnie na artykule 5 i tak dalej. Tak naprawdę NATO opiera się obecnie na siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mamy ocenić realnie zdolności NATO do działania nie tylko w ramach projekcji siły powietrzno-rakietowej, nazwijmy, bo tutaj NATO, nawet samo europejskie, ma olbrzymie zdolności, jeżeli policzymy samoloty, środki przenoszenia i tak dalej. Natomiast jeżeli spojrzymy na siły lądowe, no to NATO nie jest potęgą obecnie. Armie natowskie, poza turecką, która jak gdyby wojska lądowe ma bardzo mocno rozwinięte, ale tak jeżeli spojrzymy na pozostałe armie, no to tutaj liczebność nie powala. I oczywiście jeżeli zliczymy to wszystko razem, no to wychodzi tego dużo. Ale ja jestem bardzo ostrożny w ocenianiu zdolności do projekcji siły na lądzie poprzez sumowanie liczb. Ja raczej patrzę na to, że powiedzmy, no, armia francuska, z tego co pamiętam, bodajże tam chyba 270 tysięcy i każda kolejna armia jest od niej mniejsza. Turecką na razie zostawmy. Mało tego jeszcze, mówiąc o armiach natowskich, 270 tysięcy, ilu tam jest wojowników jeszcze? Tak? Odliczmy elementy administracyjne, odliczmy elementy typowo zabezpieczające i tak dalej. Odliczmy tych, którzy muszą zostać w kraju. Teraz się okaże, że projekcja siły etatem czasu pokoju, jeżeli mamy 270-250 ludzi, okaże się, że jest w stanie podjąć interwencję taką rzeczywistą na wschodniej flance NATO z 250. No powiem, że jeżeli to będzie 30 tysięcy, to będzie dobrze. To będzie fajnie, nie? Jeżeli kraj będzie w stanie wysłać 30 tysięcy, czyli ekwiwalent dwóch dywizji przy armii rzędu rozmiaru francuskiej. A wszystkie inne są mniejsze. Jakby Francja była w stanie wysłać ekwiwalent dwóch dywizji, to byłoby nieźle. Prawda? Pozostałe po jednej albo nawet nie. No i teraz Rosja to oczywiście liczy też. I jeżeli uda się izolować kraje, a pierwszym elementem będzie wyizolowanie Stanów Zjednoczonych, bo to ich wojska lądowe obecnie stanowią główną siłę sojuszu. Taką dużą, liczną, zdolną pokonać armię Federacji Rosyjskiej.
Jakby w praktyce miało wyglądać wyizolowanie amerykańskiej armii?
Zobaczymy, kto wygra wybory. Zacznijmy od tego. W Stanach Zjednoczonych być może się będą izolowali sami. Wcale Rosjanie nie będą musieli tak bardzo starać się. A jak? No oczywiście no, najbardziej taki scenariusz najczęściej pisany, no to jest zbliżenie Rosji, Chin, Korei Północnej i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w rejon Indo-Pacyfiku gdzieś tam, prawda? No i to byłby najlepszy sposób, żeby dokonać właśnie rozproszenia, dywersyfikacji zdolności amerykańskich, jeżeli chodzi o działanie na teatrze europejskim. Przy czym też te zdolności są, nawet gdyby to się nie udało, to one muszą też zostać bardzo rozbudowane. Obecne ćwiczenie, które określane jest jako największe od czasów zimnej wojny natowskie, ono w dużej części dotyczy przerzutu sił i środków właśnie. No, w czasie zimnej wojny Amerykanie ćwiczyli, oni mieli taką doktrynę 10 razy 10, czyli 10 dywizji w 10 dni. Czyli 10 amerykańskich dywizji w Europie miało osiągnąć zdolności w 10 dni. No i jak gdybyśmy spojrzeli teraz, no to tych 10 dywizji amerykańskich minimum, no właśnie potrzeba, nie? No policzmy, ile ich obecnie mamy. No, jakbyśmy skleili jedną, to byłoby super. No i to działanie za te 2-3 lata, opierające się na tych różnych założeniach zdolności amerykańskiej do przerzutu sił, chęci do przerzutu, być może zaangażowania na zupełnie teatrze innym, tak? Nieważne, jak do tego dojdzie. Ważne, żeby Polska była na taki scenariusz przygotowana, że Amerykanie się pojawią, o ile się pojawią z opóźnieniem, że zdolności NATO do projekcji lądowej siły będą nadal ograniczone, bo one się zmieniają, ale za 2-3 lata one moim zdaniem skokowo nie zmienią się. Czyli powinno być, NATO to określiło, że 300 tysięcy ludzi. Padła konkretna liczba. NATO samo to powiedziało. Potrzebujemy w Europie w czasie pokoju gotowych do walki 300 tysięcy ludzi. No do tych 300 tysięcy jest bardzo daleko. I tu mówimy o 300 tysiącach, które mogą działać na wschodniej flance NATO. I do tych 300 tysięcy jest obecnie daleko. I tak naprawdę niewiele się wydarzyło przez rok czasu, kiedy ta liczba padła, żeby się do niej zbliżyć. No i zaniepokojenie Polski, te sygnały, które wysyła Polska, bardzo słusznie, wynikają stąd, że co będzie, jeżeli pojawi się ten scenariusz najczarniejszy. Ograniczone zdolności amerykańskie, mniej ważne teraz z jakich przyczyn, i tylko przez dłuższy czas zdolności natowskie. No, stąd rozbudowa polskich sił zbrojnych. I stąd właśnie wypowiedzi, tak? Stąd wypowiedzi naszych polityków, które tak bijemy w ten dzwon alarmowy.
Ale słusznie.
Słusznie, no cały czas mówię, słusznie. Dlatego, że powinniśmy być przygotowani na scenariusz najgorszy. My w sensie NATO. A na razie to Polska tylko mówi o tym scenariuszu najczarniejszym. Owszem, pobrzmiewają te jak gdyby przekazy, wypowiedzi polityków zachodnich, ale one w mojej ocenie z perspektywy militarnej bardzo wolno przekuwają się na rzeczywiste zmiany w zdolności NATO do prowadzenia działań lądowych w ramach pełnoskalowego konfliktu, czyli uderzenia Rosji na przykład na kraje nadbałtyckie. Ewentualnie uderzenia prewencyjnego równocześnie na Polskę. Takiego, które ma nas obezwładnić na jakiś czas, a niekoniecznie pokonać.
Czy ma pan takie wrażenie, że my te 2 lata ogólnie zmarnowaliśmy?
Nie.
Mam na myśli te 2 lata, biorąc pod uwagę rocznicę drugą zaraz pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
W sensie my jako Polska czy NATO?
I jako Polska, i jako NATO. Zacznijmy od Polski.
Nie, jako Polska nie. Jako Polska nie, dlatego że naprawdę jeszcze ja nosiłem mundur 32 lata, 5 lat minęło od tego czasu, ale dalej zajmuję się mocno kwestiami obronności i jak gdyby przez ten czas nie pamiętam sytuacji, gdzie tak poważnie podchodzono do modernizacji naszych sił zbrojnych i rozbudowy zdolności. Ja nie chcę tu wchodzić w narrację, czy akurat zakupy są najbardziej trafione, bo nie mam wystarczającej wiedzy, bo nie znam koncepcji rozwoju naszych sił zbrojnych, która nie została do dnia dzisiejszego tak naprawdę opublikowana. Czyli finalnie za, nie wiem, za 5 lat, jak mają wyglądać polskie siły zbrojne, jak za 10, jak za 15. No bo co najmniej takie 5, 10, 15. Na tyle się planuje zakupy, na tyle się mówi o rozwoju i tego ciągle nie wiemy. Natomiast rzeczywiście nie zmarnowaliśmy tego, bo modernizacja idzie naprawdę w dobrą stronę. Ona ma dobrze ustawione priorytety, na przykład obrona powietrzna kraju, obrona przeciwlotnicza i tak dalej. Stało się to priorytetem nie w przekazie, a w rzeczywistości. Więc to wszystko budowane jest, to jest tworzone. Zdolności rakietowe naszej armii są odtwarzane, bo one umarły. Ja patrzyłem na tą powolną śmierć, tak, która w zasadzie zaczęła się od rozwiązania w swoim czasie brygad artylerii w Wojsku Polskim, czyli po jak gdyby upadku Układu Warszawskiego, po kilku latach pracowicie stworzyliśmy brygady artylerii, żeby po kilku latach z nich zrezygnować i teraz pracowicie będziemy je na przykład tworzyć od zera, co jest bardzo trudne. Tak? Stworzenie związku operacyjnego takiego jak brygada artylerii naprawdę zajmie lata. A my chcemy wcale nie jedną, tylko więcej. Więc nie zmarnowaliśmy. Nie? My zmarnowaliśmy 20 lat. A na pewno zmarnowaliśmy czas od 2014 roku. Tak uważam.
Okej, to w takim razie teraz pytanie o ten szerszy poziom, natowski czy Unii Europejskiej. No bo jeśli ja słyszę, że Unia nie będzie w stanie wypełnić zobowiązań w zakresie wsparcia deklarowanej liczby amunicji Ukrainy i teraz Czesi mają pomysł na to, żeby kupować ją poza krajami NATO, żeby w jakiś sposób chociaż część tych zobowiązań danych Ukrainie, żeby się z tego wywiązać, no to wydaje mi się, że my szerzej właśnie w tym zachodnim świecie ciągle żyjemy w takiej łudzie, że to jednak nie nasza wojna, może nawet nie do końca nasza, ale taka, która nas nawet nie dotyczy.
Dlatego, że jest to z jednej strony normalne, z drugiej coś, nad czym powinno NATO pracować i egzekwować pewne rzeczy, mniej dyplomatycznie, a bardziej zgodnie z zapisami. Mianowicie im dalej od Ukrainy, tym postrzeganie konfliktu na Ukrainie i poczucie zagrożenia jest inne. Zupełnie inne poczucie zagrożenia mamy w Polsce, Łotwie, Litwie, Estonii, obecnie w Finlandii, troszkę inne w Szwecji, jeszcze inne w Niemczech i Francji, a zupełnie inne w Hiszpanii, Portugalii. Zupełnie inaczej to będzie widzieć Turcja. Prawda? A to są wszystko państwa, które mają wspólnie w razie czego do tej walki ruszyć w obronie Tallina. I teraz my jesteśmy jak gdyby gotowi, myślę, takie wyzwanie podjąć, ale na pewno nie sami. No i pytanie, czy Madryt, czy Paryż, czy Berlin, tak? Akurat Londyn myślę, że tak, ale czy ludzie urzędujący w tych miastach będą gotowi to zrobić i czy będą mieli czym to zrobić? O, może tak jeszcze. Bo przy takim tempie, jakie mamy, to moim zdaniem to zajmie, no jak dobrze pójdzie, 10 lat nam, nie? A my chcemy, żeby tu była skokowa zmiana za 2-3. I to jest narracja słuszna. To nie o to chodzi, czy my się spodziewamy, że ta wojna będzie za 3 lata. Powinniśmy być przygotowani na najgorszy możliwy scenariusz, że do niej może dojść za 3 lata, jeżeli Ukraina bardzo szybko przegra. Jeżeli. A teraz tak, nawet jeżeli Ukraina nie przegra, no to i tak ten konflikt wróci i finalnie dalej staniemy gdzieś znowuż w podobnej sytuacji. Pytanie, czy lepiej, czy gorzej przygotowani. I naprawdę te sygnały Polski, ja myślę, że ważne, żeby to przebrzmiało. To nie o to chodzi, że polscy politycy, polscy ludzie odpowiedzialni za obszary obronne, tak jak na przykład ludzie w BBN, jeżeli oni mówią, że okej, za 2-3 lata może dojść do poważnego konfliktu, w który może być wciągnięta Polska, to nie rzecz w tym, że ktoś siedzi i ma wizję, zamyka oczy, tak, i nie wiem, jak główna bohaterka filmu Terminator 24 lutego, tak, 2027 roku rakiety spadną na Warszawę. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to prawdopodobieństwo z każdym rokiem w przypadku klęski Ukrainy będzie rosło, bo ja podzielam przekonanie, że Rosja się nie zatrzyma. Nie po to przeszła w tryb wojenny, nie po to udało się im na tyle, bo się udało moim zdaniem, scalić społeczeństwo, bazując na przekazie wrogości do NATO i ekspansywności sojuszu, żeby z tego zrezygnować. I wizja odbudowy częściowo chociaż potęgi Związku Radzieckiego, a pamiętajmy, że narracja bazuje na czym? No wielka wojna ojczyźniana, cudowny Związek Radziecki, który w wyniku zdrady i tak dalej przestał istnieć. Przecież taki przekaz płynie obecnie z Rosji i ten przekaz przez zdecydowaną większość Rosjan mówię dość umownie, bo tu trzeba pamiętać, że mówimy jednak o wielonarodowościowym organizmie, ale on jest kupowany, on odpowiada, ta narracja, ludziom i na niej bazuje to tworzenie gotowości Rosjan do ponoszenia poświęceń i tak dalej, i tak dalej. I na pewno ani Putin, ani jego następca z tego nie zrezygnuje. A pokonanie Ukrainy otworzy drzwi następcy Putina jeszcze, myślę, o sobie gorszej niż obecny przywódca Rosji. No bo na tym będzie bazowany. Patrzcie, wygraliśmy, zmusiliśmy NATO do ustąpienia. No to zróbmy kolejny krok, kolejny i kolejny. I teraz do tego kroku może dojść za 2-3 lata i chodzi o to, żebyśmy byli przygotowani, mówimy o flance wschodniej, żeby NATO było zdolne swoich granic bronić. Nie granic Hiszpanii, tylko granic NATO. A moim zdaniem obecnie ta zdolność jest bardzo ograniczona. Jest znaczna zdolność, mówię, do operacji powietrznych, do operacji morskich, do operacji specjalnych, ale dalej brakuje, no mimo wszystko, tej zmasowanej zdolności uderzenia na lądzie, którą finalnie trzeba mieć. I obecnie bez Amerykanów takiej zdolności nie ma. No i teraz samo rozbicie. No bo jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, ja nie mam pojęcia, jak za parę lat będzie wyglądała narracja w NATO, gdzie mamy kwestię Węgier, mamy obecnie rząd na Słowacji, który no co najmniej dziwny przekaz wysyła, mamy wsparcie Marine Le Pen rosnące we Francji, czyli mówimy o skrzydle politycznym bardzo mocno sponsorowanym finansowo przez Federację Rosyjską w swoim czasie. Naprawdę, tutaj mieć 100% pewności, co będzie, trudno określić. Natomiast ja dalej wierzę, jak gdyby, że NATO będzie organizacją jedną, natomiast ono musi zacząć budować zdolności do działania, bo jeżeli się obudzimy w momencie, kiedy Rosja uderzy i dopiero wtedy zaczniemy kleić jakieś siły interwencyjne, które będą miały podjąć działanie, albo one będą istnieć na papierze, bo panie redaktorze, z całym szacunkiem, ale moim zdaniem Brygada Wielonarodowa to jest twór teoretyczny. No sorry, ale tak. Bo jak ma wyglądać jej logistyka, szybkie uzupełnianie strat w czasie walki? Nawet dywizja wielonarodowa, ona jest fajna na czas pokoju. Ja służyłem w dywizji wielonarodowej w Iraku, gdzie skala konfliktu, jego intensywność była zupełnie inna, znacząco niższa. Już wtedy pojawiły się problemy z wykonywaniem po prostu rozkazów. A dlaczego my?
To znaczy problemy były takiego rodzaju, że ktoś nie chciał słuchać rozkazów, ponieważ ktoś był z innego kraju, czy na jakiej zasadzie to wyglądało?
Nie, oczywiście. Mieliśmy batalion miesza z tym z jakiego kraju, no i on miał być batalionem konwojującym konwoje logistyczne, a się okazało, że ma wystawić punkty kontrolne na drodze w ramach operacji Cordon and Search. I dowódca batalionu powiedział, że jego minister obrony nie wyraża zgody na prowadzenie tego typu operacji. Tadam. Bo mamy ograniczenia narodowe. Albo prowadzimy operację i wy macie iść jako pierwsi, czyli no generalnie możecie ponieść największe straty. No to a dlaczego my, a nie wy? To jest wasza operacja. My bardzo chętnie, ale jako wsparcie. No i co?
Panie pułkowniku, chciałem dopytać jeszcze o jedną kwestię związaną z tym potencjalnym konfliktem NATO-Rosja, ponieważ dużo się mówi o tych newralgicznych punktach w geografii sojuszu. Z naszej perspektywy to jest głównie przesmyk suwalski. Bardzo dużo też się mówi u nas o państwach bałtyckich jako właśnie wyjątkowo trudnych do obrony, nie posiadających głębi strategicznej, nie posiadających też znaczących sił zbrojnych, ale też ostatnio spotkałem się z takimi analizami, które wskazywały na przykład, że tym potencjalnym punktem, w którym Rosja chciałaby przetestować to, czy NATO rzeczywiście działa tak, jak deklaruje, byłyby takie bardziej odległe i wyizolowane miejsca. I tutaj pojawiła się kwestia raz, że Laponii, a dwa, że Bałkanów, ponieważ wskazywano na to właśnie, że państwa bałtyckie, przez to, że są ze sobą połączone, to od razu wywołałoby to swego rodzaju reakcję łańcuchową. To znaczy tutaj potrzebne byłoby właśnie działanie od razu państw innych NATO, a że tak naprawdę Rosjanie zamiast kierować się na tereny wysoko zaludnione, no to mogliby taką prowokację i takie podważenie tych zasad NATO zrealizować no, na jakimś od ludzi po prostu.
Jak najbardziej, no ale to dalej jak gdyby sprowadza się, bo to i tak będą działania wyprzedzające, mające na celu rozbicie jedności NATO. A i tak finalnym celem staną się te kraje istotne dla Rosji, czyli na kierunku europejskim. Więc nawet jeżeli to się wydarzy, no to tylko po to, żeby przygotować sobie grunt pod operacje poważniejsze. Natomiast tu dalej jak gdyby pomijamy bardzo ważną kwestię, czyli Rosja musiałaby zająć całą Ukrainę naprawdę wtedy, co nie jest łatwe. Nie? Nawet jak przegrana wojna Ukrainy w sensie takim, że zupełnie nie zrealizuje swoich celów, a nawet straci to, o czym mówi Putin, bo ostatni przekaz Putina, jaki był, on nie był dosłownie, ale można między wierszami odczytać, nawet licząc kilometry z tego, co on mówił. Czyli jeżeli on mówi, że granice Rosji muszą znaleźć się poza zasięgiem taktycznej broni NATO, no to oznacza, że wizja Putina to jest granica z Odessą i Charkowem w Rosji. O jest jak gdyby to najwyraźniej on tak widzi to i jak gdyby to by się musiało wydarzyć wszystko przedtem.
No właśnie, no to z kolei jest argument drugiej strony, który pozwolę sobie tutaj wrzucić, to znaczy o czym my mówimy, jaka wojna Rosja-NATO, kiedy Rosja nie potrafi sobie poradzić z zajęciem więcej niż 30% terytoriów Ukrainy od 2 lat. Więc dajmy sobie spokój i żyjmy tak jak żyjemy.
No tak, tylko że musimy założyć, że zdolności ukraińskie bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, bo wsparcie europejskie nie wystarczy. Bez szerokiego wsparcia Stanów, tam może dojść do szybkiego załamania, kiedy wyczerpią się zasoby. No i takie szybkie załamanie to naprawdę no to może pójść bardzo szybko i najwyraźniej się obawiamy tego. Ale nadal z perspektywy mojej taka sytuacja, że za 2-3 lata 3 rosyjskie armie staną u naszych granic, no bo jak gdyby ostatnio dość szeroko komentowana publikacja Institute Study of War, prawda? I tam była taka wizja. No w mojej ocenie ona jest mało prawdopodobna, ale chodzi o to, żeby być na nią przygotowanym. Nie rzecz w tym, no bo najszybciej może dojść za 2-3. Może być za 10. Ale bądźmy przygotowani tak szybko, jak się da. I to jest też takie trochę, wie pan redaktor, bo kwestiach militarnych, opierających się na polityce, no to tak trochę działa, jeżeli zaczniemy krzyczeć teraz, biorąc pod uwagę czas poślizgu, no to być może się uda z tym poślizgiem rzeczywiście, nie, za 10 lat taki ten status osiągnąć, ale no Rosja będzie do tego uparcie dążyć, dlatego że Rosja nie ma racji bytu jako mocarstwo bez dostępu do Europy, a ten dostęp blokuje Rosji i Ukraina, która będzie wrogiem Rosji przez najbliższe 50 albo i 100 lat. Ruch nienawiści, który w tej chwili jest wykopany między narodem rosyjskim a ukraińskim, no jedyny sposób dla Rosji, żeby ten rów nie zakopać, ale usunąć, no to jest po prostu okupować Ukrainę, zmienić rząd, doprowadzić do emigracji tych najbardziej wrogich, a pozostałych zwasalizować. I Rosja do tego uparcie będzie dążyła. No. I pytanie, najgorszy scenariusz, że się to może wydarzyć za 2-3 lata. Mało prawdopodobny, ale jednak mimo wszystko przy splocie fatalnych okoliczności wielu możliwy. I trzeba być przygotowanym jeszcze raz na najgorszy możliwy scenariusz. A najgorszy możliwy jest taki, że za 2 pewnie nie, ale że za 3 lata te 3 armie jednak gdzieś tam będą. I moim zdaniem działać w taki sposób trzeba. Rozsądnie, mądrze, krok po kroku. Nie to, że rzucamy wszystko i kopiemy rów przed domem od jutra. Nie w tym rzecz, ale jeżeli się o tym zacznie mówić odpowiednio wcześnie, jeżeli zacznie się odpowiednio wcześnie budować zdolności na taką sytuację i mało tego, jeżeli Rosja będzie widzieć, że następuje taki progres, no to też ta sytuacja inna będzie.
Przejdźmy jeszcze proszę do sytuacji w samej Ukrainie i o konkretną rzecz chciałem spytać, mianowicie o tą sytuację, która toczy się już od kilku tygodni, a nawet miesięcy, natomiast w ostatnich tygodniach mieliśmy zaostrzenie tego konfliktu na linii prezydenta Zełenskiego i generała Waleria Załużnego. Poszła taka kaczka dziennikarska, czy jakaś plotka, kontrolowany przeciek o tym, że Zełenski zwolnił Załużnego z funkcji głównodowodzącego armii ukraińskiej i miał to stanowisko zaproponować albo Oleksandrowi Syrskiemu, czyli między innymi dowódcy obrony pod Kijowem, ale też znanego z Bachmutu, albo Kiryłowi Budanowowi, czyli szefowi ukraińskiego wywiadu. Panowie mieli odmówić i dlatego rzekomo Załużny swoje stanowisko zachował. Jak pan rozumie ten konflikt pomiędzy prezydentem a najważniejszym wojskowym w Ukrainie i czy też to nie jest jakaś oznaka kolejnego kryzysu, który Ukrainę trawi?
Znaczy, kryzys Ukrainę trawi z całą pewnością. To tutaj wątpliwości nie ma, dlatego że mówią o tym Ukraińcy sami. Przekaz jest naprawdę wielostronny, z wielu ukraińskich ust pada, w tym dość też oficjalnie, z tym, że nie z ust prezydenta Zełenskiego. I tu jak gdyby źródłem tego, myślę, że tego, nie wiem, czy jest to konflikt, czy niezgodność przekazu, ale to, co iskrzy, moim zdaniem, na linii głównodowodzący i prezydent, to jest inny przekaz, gdzie głównodowodzący mówi o obecnej niezdolności ukraińskich sił zbrojnych do realizacji założonych celów. Bo pojęcie PATA i tak dalej, no PAT oznacza brak zdolności do osiągnięcia zwycięstwa. No to jest definicja PATA. Żadna ze stron nie potrafi wygrać. Czyli głównodowodzący mówi, Ukraina nie jest w stanie obecnie osiągnąć swoich celów. No a tak naprawdę to powiedział. Prezydent mówi, wygramy, Ukraina jest gotowa, tak jest, może nie super, ale jest progres. Ale przekaz z kolei, jeżeli wejdziemy w media ukraińskie, jeżeli prześledzimy to, co na Ukrainie mówi się, to, co się u nich dzieje, no to o czym jest mowa? Najpierw spójrzmy na kadry. W tym tygodniu rezygnuje szefowa Ministerstwa do Spraw Weteranów, pani generał. Nieco wcześniej wylatuje ze stanowiska pani generał, bodajże też, odpowiedzialna za zabezpieczenie medyczne ukraińskich sił zbrojnych. Trochę wcześniej wylatuje całe Ministerstwo Obrony. Ze stanowiska leci dowódca operacji specjalnych. Przedtem dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Ci ludzie tracą stanowiska i to są wszystko zmiany z ostatnich kilku miesięcy. No to znaczy, że nie jest dobrze. Bo to są kluczowe elementy i jak gdyby lecą ludzie odpowiedzialni za podsystemy logistyczne, za podsystem medyczny, za weteranów, a na Ukrainie w tej chwili zarejestrowanych jest ponad 1 000 000 weteranów. I w tej chwili chwieje się stanowisko człowieka, który odpowiada za prowadzenie tej części bojowej wojny jeszcze. No to oznacza, że to jest poważny kryzys. No bo w zasadzie wszystkie obszary. No, prezydent Zełenski mówi o resecie. Dosłownie, tak? W swojej wypowiedzi. Z tym, że on mówi, że reset nie ma dotyczyć osoby, tylko ogólnie jak gdyby obszaru militarnego, dyplomatycznego i tak dalej. No ale ewidentnie ten reset będzie miał być zrobiony poprzez zwolnienie pewnych osób. Teraz głównodowodzący, generał Załużny, on kolejny raz przedwczoraj, 3 dni temu chyba, no już mniejsza, ale dosłownie na dniach, opublikował kolejny dokument jak gdyby, czyli taką analizę.
Mówi pan o tym essayu w CNN?
Tak, dokładnie tak. I ja miałem, mogę się mylić, ale ja mam wrażenie, że to jest trochę taki, nie wiem, trochę jak gdyby...
Amerykańskie wsparcie.
Testament kończącego karierę dowódcy. Obym się mylił.
Ja to z kolei inaczej odebrałem, tylko powiem, że ja to odebrałem, no bo nie przypadkiem mam wrażenie, że to się ukazało w CNN jako takie... Jasne zdanie Amerykanów, że my jednak jesteśmy po stronie Załużnego.
Ja bym był ostrożny. Znając naszych sojuszników, dla Amerykanów nie będzie kluczowe, czy będzie to Załużny, czy będzie to Syrski, myślę. Dlatego, że ich kompetencje, kwalifikacje, ich gotowość do współpracy i tak dalej, moim zdaniem jest zbliżona. Więc ja jednak nie wpisuję się, bo u nas, gdzieś w naszych mediach, gdzieś mi mignęła, się pojawia narracja, że Amerykanie nie pozwolą... Ja się nie spotkałem, żeby Amerykanie na takim poziomie relacji, jakie mają z Ukrainą, aż tak ingerowali w tego typu sprawy, no chyba, że zupełnie by coś się kładło, tak? Gdzie by uznali, że absolutnie to jest ktoś, kto na przykład jest im wrogi. No ale Syrski absolutnie nie jest wrogi Amerykanom przecież. Przynajmniej nigdy takie nic nie padło. Co do Budanowa, to tu w ogóle jest inny obszar. Ja osobiście, trudno jest mi uwierzyć, żeby zaproponowano stanowisko głównodowodzącego generałowi Budanowowi, dlatego że akurat jego kompetencje i kwalifikacje do dowodzenia siłami zbrojnymi są znacząco niższe.
Ale on nie ma doświadczenia frontowego, prawda?
On ma frontowe, ale jako żołnierz, jako operator wywiadu i wojsk specjalnych, ściśle. Tak? Ale nawet nie wojsk specjalnych w sensie komandosów, tylko w sensie wywiadu wojskowego. Czyli prowadzenie operacji wywiadu wojskowego na tyłach wroga. To jest zupełnie inna bajka. To jest budowanie zupełnie innych kompetencji i kwalifikacji. No bo gdybyśmy sobie spojrzeli na kompetencje i kwalifikacje generała Syrskiego i generała Załużnego, no gdybyśmy sobie zdefiniowali kompetencje jako zdolność do prawidłowego wypełniania obowiązków, tak, i podejmowania właściwych decyzji, takich wynikających z wiedzy i doświadczenia, jako kompetencje. No, wiedza i doświadczenie obu tych generałów jest na bardzo podobnym poziomie. Czyli kompetencje mają dokładnie na tym samym poziomie. Ich kariera wyglądała w bardzo podobny sposób. Ich kwalifikacje, czyli wykształcenie, jest podobne. Czyli oni kończyli wszystkie niezbędne szczeble kształcenia dla oficerów, żeby zostać generałami, ale obaj wyłącznie na Ukrainie. No i kwestia uzdolnień, no tutaj tu się jak gdyby nie wypowiem, bo żeby oceniać czyjeś uzdolnienia, moim zdaniem tego trzeba z tym człowiekiem pracować, żeby obiektywnie ocenić uzdolnienia, no ale tak z zewnątrz, no generał Załużny, jego uzdolnienia chyba bardziej są takie sztabowe i on nieco lepiej czuje się jako organizator. Natomiast generał Syrski chyba nieco lepiej czuje się jako człowiek działający bliżej terenu, czyli w linii. I w tej chwili tak to wygląda, gdzie głównodowodzący, on nie jest od latania tak naprawdę na pierwszą linię i zerkania tam, a z kolei Syrski jest jak gdyby wykonawcą tego, nadzoruje operacje, bywa często w terenie i on w tej roli się dobrze czuje. I teraz zmienianie tego, co ma zmienić? No chyba, że wyznaczymy generała, który główną jego rolą będzie mówienie to samo, co mówi prezydent Ukrainy. Broń Boże, nic innego.
No myślę, że tam ambicje polityczne albo podejrzewanie założnego o ambicje polityczne ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego?
Nie wiem. Trudno, naprawdę trudno jest mi ocenić, czy tak jest. Moi koledzy Ukraińcy mają zdania podzielone. Jedni mówią, że tak, inni, że nie. Natomiast jeżeli się pojawia nazwisko Budanowa, Budanow mówi rzeczywiście dokładnie to samo, co mówi prezydent. On ma taki mocny, jasny przekaz, okej, wygramy.
No Krym będzie nasz, no to są słowa Budanowa.
No na przykład Krym będzie nasz, nie? No sorry, no ukraińskie siły zbrojne planowały zająć Krym w zeszłym roku. Posunęły się w głąb, najdalej chyba tam udało im się wejść ile? 9 kilometrów, 10? Przesunąć linię frontu? No i tyle, nie? I tyle.
Panie pułkowniku, jeszcze prośba w krótkich żołnierskich słowach o odpowiedź na jedno pytanie. Czy pan się spodziewa, że ten pad, który w chwili obecnej panuje na froncie, on będzie trwał w tym 2024 roku?
Generalnie tak. Jeżeli nie zajdzie coś, co trudno przewidzieć, bądź stanie się coś, co zakładam się nie stanie, czyli że Amerykanie odetną pomoc Ukrainie. Moim zdaniem nie odetną. W końcu jak gdyby demokraci, republikanie sobie ustalą, dlatego że zdecydowana większość senatorów amerykańskich uważa, że w tej wojnie trzeba wesprzeć Ukrainę cały czas, więc myślę, że to zostanie rozwiązane w końcu. Natomiast gdyby do tego doszło, jeżeli się nie wydarzy coś takiego drastycznego, to ten krwawy pad taki on jak gdyby w tym roku będzie. Może dojść do jakichś przesunięć linii frontu, tak, ale to będą takie przesunięcia, które będą miały znaczenie taktyczne, być może operacyjne, ale nie strategiczne już. Dlatego, że nawet obie strony mówią o tym, że one się przygotowują tak naprawdę na 2025. Jak śledzimy przekaz w Rosji, no Ukraińcy też mówią, okej, potrzebujemy kolejne 400-500 tysięcy, no bo podobno siły zbrojne zażądały takiej liczby żołnierzy. No i teraz, żeby to wszystko zrobić, przygotować, potrzeba czasu. No i ten pad będzie pewnie trwał, dlatego że jeżeli patrzymy na obecnie ofensywę zimową rosyjską, bo moim zdaniem ich ofensywa trwa, ona jest kaleka, ona nie wygląda jak ofensywa doktrynalna, nawet nieważne, czy według doktryn natowskich, ukraińskich, rosyjskich, to nie wygląda jak to, co mają zapisane w swoich dokumentach, ale no, robią to na tyle, na ile mają zdolności. No i jednak ta ofensywa trwa, no bo jeżeli ktoś traci ponad 500 pojazdów bojowych pod Awdijewką, no to trudno powiedzieć, że są to aktywne działania obronne. Prawda? Mało tego, w samej Rosji się zmienił przekaz, bo do tej pory Szojgu mówił, że Rosja prowadzi aktywne działania obronne. A teraz już mówi, że nie prowadzi aktywnych działań obronnych, tylko przejęła inicjatywę strategiczną. Zmienił się przekaz. Czyli przedtem bardzo ostrożnie, nauczeni wcześniejszym doświadczeniem, nie zaczęliśmy ofensywy, prowadzimy aktywne działania obronne. Jakby nam totalnie nie poszło, możemy powiedzieć okej, bo to była taka aktywna obrona. Teraz, kiedy pod Awdijewką mimo wszystko to oni, wygląda, że stoją w miejscu, ale tak nie do końca, tam jednak dość mocno mielą te siły ukraińskie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jednak Awdijewka padnie, jeżeli Rosjanie będą gotowi dalej tak tam tracić ludzi i sprzęt. Gdzieś tam na północ od Dońca, czyli część obwodu ługańskiego i część charkowskiego, tam 6. Armia Ogólnowojskowa i 1. Pancerna Gwardyjska, uderzyły i one tam zyskują powodzenie. No i na tyle apetyty się na Kremlu zwiększyły i w Moskwie, że mówią już o odzyskaniu inicjatywy strategicznej. No, te działania gdzieś tam tej kalekiej takiej ofensywy, one dzieją się. No i krytykowano ofensywę ukraińską. Rosyjska wygląda dokładnie podobnie. Obie strony w tej chwili, z przyczyn, których już nie zdążymy omówić tu, ale jak gdyby nie stworzyły zdolności do połączenia manewru i ognia według własnych doktryn. Czyli nie są w stanie przeprowadzić takiej ofensywy, gdzie następują uderzenia głębokie, tak, wyjście na przestrzeń operacyjną, rozbicie sił i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten rok tak właśnie będzie wyglądał. Obie strony takie działania będą prowadziły.
o tej rosyjskiej ofensywie mam nadzieję, że porozmawiamy w następnym odcinku, który pewnie już niedługo. Tymczasem bardzo serdecznie panu dziękuję za przyjęcie po raz kolejny naszego zaproszenia.
Dziękuję, kłaniam się.
Moim i państwa gościem był pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski, a ja serdecznie dziękuję również państwu, że byliście dzisiaj z nami. Przypominam raz jeszcze serdecznie o akcji 1,5%, które możecie przekazać właśnie w Kulturze Liberalnej. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie, a my widzimy i słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia i do usłyszenia.